Gość dnia w Radiu Rodzina.
W naszym studiu witamy serdecznie w ramach audycji Gość Dnia Radia Rodzina ojca Oskara Maciaczyka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu, także magistra kleryków i juniorystów, profesora, doktora teologii. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Pokój i dobro, szczęść Boże.
Witamy ojca Oskara, kiedyś bywalca stałego w naszym radiu, tak, jeszcze tak niedawno
tak
całkiem.
Tak było. Były cykle różnych audycji. Bardzo się z tego cieszę.
I także było o świętym Franciszku z Asyżu, który dzisiaj nam patronuje. To dla was wielka uroczystość. No, ojciec Oskar franciszkanin, bo nie wiem, czy to powiedziałam, z zakonu braci mniejszych.
Tak, a przypomnijmy, 4 października to właśnie w liturgii wspomnienie, dla nas uroczystość, dla franciszkanów uroczystość świętego Franciszka z Asyżu.
Tak, i dzięki ojca obecności, także u nas w studio możemy świętować tę uroczystość właśnie. O świętym Franciszku chcemy dzisiaj rozmawiać. Przygotowując się do tej audycji, czytając no, po raz kolejny biografię świętego Franciszka, przyszła mi myśl do głowy, że to jego życie sprzed tego momentu nawrócenia no, było takie hulaszcze, można tak powiedzieć. Nie bardzo zastanawiał się nad tym, co Bóg myśli o tym, co on robi. Być może wielu z nas ma w swojej historii życia takie momenty, jakie miał święty Franciszek, o których może chcielibyśmy zapomnieć i które gdzieś tam ukrywamy głęboko. A może warto pomyśleć wtedy właśnie o świętym Franciszku, który potrafił, oczywiście z Bożą pomocą, zupełnie przekuć pewnie te takie słabości swoje na dobro.
No właśnie, kiedy zwiedzamy dziś Asyż, kiedy pielgrzymujemy do Asyżu, to właśnie chcemy chodzić po Asyżu tymi ścieżkami świętego Franciszka, ale nie możemy zapomnieć o tych ścieżkach jego życia sprzed nawrócenia, bo tam już są nasionka świętości. Tam są nasionka pięknej duchowości franciszkańskiej. Ja myślę, że my nie mamy jakiegoś większego problemu, żeby to zrozumieć, dlatego że ja uważam, myślę też jako duszpasterz rozmawiający z wieloma osobami, że każdy z nas miał albo ma, albo będzie miał taki moment w życiu, kiedy zaczyna się kłócić z Bogiem. Kiedy takie spokojne życie, czy nawet jeżeli ktoś ma relację z Bogiem i modli się, uwielbia Boga, to ta modlitwa zamienia się w przekomarzanie z Bogiem. Takie różne pytania, dlaczego tak, a nie inaczej. Zwykle pojawiają się pytania o sens życia, gdzie jest prawdziwe szczęście. I właśnie Franciszek nie spadł jako święty z nieba i tej świętości nie przeżywał i nie był w tym worze pokutnym ubrany od samego dzieciństwa. Mhm. To jest dopiero 40 rok jego życia, kiedy on się nawraca. I to, co było przed nawróceniem, ma duży wpływ w ogóle na sam proces nawrócenia. Dlatego, że to jest postać, którą no, moglibyśmy... Wiemy, że średniowiecze to wielkie, to też obraz miasta średniowiecznego, to obraz ludzi żyjących no troszkę takie skrajne podziały, powiedzielibyśmy, bo byli bardzo ubodzy, byli odrzuceni, ale też byli bardzo bogaci. Też trudno jakąś taką przeciętność. A on właśnie należał do tych ludzi najbogatszych. Jego rodzice byli kupcami, handlowali drogimi materiałami, ubraniami, więc Franciszek świetnie wyglądał, mhm. Więc możemy nawet sobie myśląc o współczesności, że czasami młodzież jest zazdrosna, jak ktoś ma najdroższe buty, najlepsze bluzy z kapturem, najdroższe i tak dalej, no to Franciszek nie zaniżał poziomu, wręcz był, wzorem dla innych. I nawet biografowie świętego Franciszka, jeżeli tłumaczą jakieś podania z języka włoskiego, to używają takiego sformułowania, że był królem imprez Asyżu. Tak, że jak młodzież imprezuje, a wtedy też młodzież chciała się bawić, bo natury młodego człowieka nie oszukamy, no to Franciszek prym wiódł w Asyżu. No i to jest człowiek, który ma wszystko, kiedy chce mieć, co chce mieć, nie cierpi niedostatku i w pewnym momencie zaczyna pytać, bo to też jest taka, to też my dzisiaj, kiedy mamy dorobek psychologii rozwoju człowieka, to też wiemy, że jest taki etap w życiu, kiedy człowiek zaczyna wszystko racjonalizować, kiedy zaczyna pytać, po co to wszystko, właśnie to, co przed chwilką też powiedziałem, szuka sensu życia. I to był taki moment, kiedy Franciszek, mając wszystko, zaczyna pytać, po co to wszystko? Co ja z tego mam? Dokąd mnie to prowadzi? Gdzie jest to szczęście? Skoro już to, co mam, nie daje mi szczęścia, to znaczy, że szczęście jest tam, jeżeli będę miał jeszcze więcej. Gdzie jest granica? No i Franciszek zaczyna mieć poważny kryzys. Nie tylko kryzys wiary, bo on Boga dopiero będzie odkrywał. Dopiero do Niego przylgnie, będzie otwierał Ewangelię i ją czytał, uklęknie przed krzyżem w kościółku San Damiano, zacznie się modlić, rozmawiać z Chrystusem z tego krzyża, ale on w ogóle przeżywa kryzys ludzkości, kryzys bycia człowiekiem. O. I biografowie są zgodni co do tego, że gdyby nie ten kryzys życia, kryzys bycia człowiekiem, no to nie mielibyśmy dzisiaj pięknej duchowości franciszkańskiej, nie mielibyśmy świętego Franciszka. A znowu ten kryzys wyłania się z tego życia wcześniejszego. I jakoś to wszystko możemy połączyć, że tu już widzimy te, dlatego powiedziałem, że widzimy nasionka świętości, tej duchowości franciszkańskiej w tym jego życiu przed nawróceniem, bo to jest historia właśnie niejednego współczesnego człowieka.
To jest bardzo piękne. To daje nadzieję nam. Ojciec świętego Franciszka, Pietro Bernardone, kiedy zobaczył to takie głębokie nawrócenie swojego syna, który był, tak jak ojciec przed chwilą powiedział, takim królem imprez, który lubił to bogate życie, to pomyślał o swoim synu Franciszku, że jest on no, niepoczytalny, że stracił rozum. I rzeczywiście to jego nawrócenie było tak bardzo radykalne, że również dzisiaj i w każdych czasach, kiedy pomyślimy o tym, że nagle ktoś po prostu z tych pięknych szat przebiera się w wór pokutny i żyje właśnie takim duchem pokuty, może zaraz ojciec nam opowie, na czym to polegało wtedy u Franciszka, to dzisiaj też byśmy pomyśleli, że no, chyba jest niespełna rozumu. Nawet gdyby to był ojciec franciszkanin.
Czasami jak ktoś się nawraca, albo nawet żyjąc w kościele, będąc blisko Boga, ale przeżywa jakieś kolejne nawrócenie w swoim życiu, to często etapujemy sobie te nawrócenia. Tak mówimy, a to tak powolutku. Najpierw sobie wprowadzę do życia jakąś formę pobożności, później zostawię jakieś moje złe nawyki, później wprowadzę nowe nawyki. Lubimy planować, lubimy tak wszystko, czasami jak palacz nie potrafi rzucić palenia od razu, tylko sobie tak coraz mniej, ale Franciszek był bardzo radykalny w tym, co zrobił. On nie etapował tego swojego nawrócenia. I ta radykalność została wyrażona przez zrzucenie z siebie swojego odzienia, tego właśnie drogiego, tego bogactwa. I on to zrobił przed katedrą, niejako przed Bogiem, przed władzą kościelną, przed ojcem, który tam był, przed ludźmi, którzy tam byli zgromadzeni. To jest taka scena, która szokuje. Ona została w wielu filmach, w wielu tych ekranizacjach biografii świętego Franciszka właśnie pokazana. I Franciszek jest mocno przywiązany do tekstu: niech Pan zwlecze z ciebie starego człowieka z jego uczynkami i przyoblecze w nowego. Także zanim przywdział habit, czyli ten wór pokutny, no to on najpierw zrzuca z siebie i to nie jest tylko zrzucenie odzieży i nagość, która może szokować. To jest symbol zrzucenia z siebie czegoś, co go stanowiło do tej pory, czego gołym okiem nie widać, co też wyrażało się przez różne uczynki, ale było w jego wnętrzu. Kiedy człowiek się nawraca, to trudne nie jest przyjąć coś nowego, ale trudniejsze jest odrzucić to, co było do tej pory. To jest najtrudniejsze w nawróceniu, bo ludzie są tak sklejeni z tym, co stanowiło życie do tej pory, że to jest najtrudniejsze. No, niepoczytalne, bo to szokowało tego ojca. Myślę, że dzisiaj również szokują takie radykalne nawrócenia, kiedy ludzie są przyzwyczajeni do pewnych postaw swojego kolegi, swojej koleżanki, a on się nawraca, chce zmienić swoje życie. Wszystko szokuje. Tak.
Ojcze, a dzisiaj to ubóstwo, ten duch pokuty, w jaki sposób objawia się u braci mniejszych?
Tak, no to my ślubujemy ubóstwo i wciąż odkrywamy ubóstwo świętego Franciszka i to ubóstwo akomodujemy do współczesnych czasów, żeby jak najlepiej przeżywać. Bo Franciszek podjął ten radykalny krok, ale później był, w ogóle nie chciał zakonu zakładać, to jeszcze dodajmy. Chciał żyć właśnie z tymi, którzy do niego dołączyli, bo widzieli w nim autentycznego człowieka nawróconego, ale nie miał w ogóle planów zakładać jakiegokolwiek zgromadzenia zakonu. No ale jeżeli prosił papieża o zgodę na taki sposób życia, co było wtedy konieczne, bo było dużo grup heretyckich, więc uważano Franciszka za kolejną grupę heretycką, więc on musiał mieć tą legitymację, to musiał mieć ten sposób życia legitymizowany przez papieża, więc papież nakłada na niego pewne obowiązki. Musicie żyć w jakimś klasztorze, musicie mieć regułę, musicie to spisać, musicie pewne zasady wprowadzić. No i papież troszkę jakby no, zrobił ukłon w stronę Franciszka, bo pozwolił na taki sposób życia i powstaje zakon, ale też domaga się pewnych rzeczy, więc potrzebny zatem jest klasztor, potrzebny jest pewien sposób życia, no i to ubóstwo Franciszka no, nie zostało tak do końca zrealizowane, więc później Franciszek pozwala współbraciom na korzystanie z tego, co służy ewangelizacji, co służy temu osobistemu rozwoju, żeby ewangelizować. No a dziś właśnie odczytujemy na sposób duchowy ubóstwo, tak jak Jezus mówi w błogosławieństwach, błogosławieni ubodzy w duchu. To hebrajskie anawim, które widzimy w tym fragmencie Ewangelii, oznacza złamanych przed Panem, takich bardzo pokornych, cichych, złamanych przed Panem, którzy dziękują za wszystko, co mają, ale też w pokorze stają wobec tego, czego nie mają i ufają opatrzności Bożej.
I to może się okazać nawet trudniejsze dla nas niż zdjęcie z siebie tych szat tak fizycznie. Bardziej, myślę, trudne jest przyjęcie w pokorze to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Już trochę nawiązując do tego pytania, które przed chwilą padło, ten zakon, którego nie chciał stworzyć święty Franciszek, to jest najbardziej chyba popularny, najbardziej znany na całym świecie zakon. No właśnie, jeśli ktoś myśli o klasztorze, o zakonnikach, to pewnie pierwsze pomyśli o franciszkanach. Jednak te struktury zakonu rozrosły się w przestrzeni czasu. Czy moglibyśmy to chociaż trochę uporządkować, jak to wygląda, jeśli chodzi o tych, którzy są spadkobiercami właśnie tej duchowości świętego Franciszka?
W ogóle właśnie święty Franciszek z Asyżu jest bardzo popularnym świętym, jest znany na całym świecie. I nawet ci, którzy nie są katolikami, nie są chrześcijanami, znają Franciszka z Asyżu, chętnie się do niego odwołują, kiedy mówią o ekologii, kiedy mówią o takiej postawie otwartości wobec innowierców, wobec w ogóle ludzi też inaczej mający inne poglądy, różne poglądy, bo Franciszek jest takim symbolem. No i świat franciszkański jest bardzo szeroki. to nie tylko zakonnicy, nie tylko siostry zakonne, ale wielu świeckich jest zaangażowanych w życie franciszkańskie, żyją duchowością franciszkańską i są to różne sformalizowane wspólnoty, grupy. Najbardziej no to trzeci zakon jest znany, czyli franciszkański zakon świeckich, gdzie ci, którzy są w małżeństwach albo żyją samotnie, nie są zakonnikami, nie żyją w klasztorze, ale należą do takiego zakonu. Jest formacja, jest wspólnota. Jest wiele innych wspólnot związanych z duchowością franciszkańską, a jeśli chodzi o siostry zakonne, no to najbardziej znane są siostry klaryski, bo święty Franciszek miał przyjaciółkę, świętą Klarę, no i święty Franciszek pomógł jej właśnie założyć taki zakon, jak właśnie siostry, które żyły na wzór świętej Klary, inspirowane Franciszkiem. Wiele sióstr nazywane są franciszkankami. To są zgromadzenia, które na przestrzeni wieków powstawały i jako regułę życia przyjęto właśnie regułę franciszkańską, duchowość franciszkańską. To jest fundament wielu zgromadzeń. Jest wiele też zgromadzeń męskich, które opierają się na duchowości franciszkańskiej, jak chociażby bracia Albertyni, co też nam podpowiada ich strój bardzo podobny i zbliżony do franciszkanów. Choćby ten sznur i te trzy węzły, które nie oznaczają, jakby się komuś mogło wydawać, żeby nie zapomnieć o trzech rzeczach: śniadanie, obiad i kolacja, tylko śluby, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Tak. No i w końcu mamy zakon franciszkański, który znamy ojców franciszkanów, braci franciszkanów. No i czasami widzimy ich w brązowym habicie, czasami w czarnym, czasami w szarym, czasami jeszcze kaptur ma jakiś inny kształt. To nie jest jakaś pomyłka krawiecka, dlatego że po śmierci Franciszka no, bracia troszeczkę spierali się, jak dokładnie interpretować regułę, którą zostawił nam założyciel Franciszek. Jak interpretować jego testament? Czy dalej kontynuować skrajne ubóstwo? Czy może jeszcze narzucić na siebie jeszcze więcej? Jeszcze się zreformować, żeby jeszcze bardziej radykalnie? Czy może dostosować się do tych trendów, które wtedy no, funkcjonowały? No chociażby benedyktyni, którzy byli bardzo popularni w średniowieczu, no i oni pewien taki styl życia monastycznego narzucali. Więc klasztory, duże klasztory, biblioteki, zresztą do franciszkanów zaczęli dołączać też naukowcy, już wyświęceni i biskupi, no i to byli no jakby no też ludzie innego pokroju. No i teraz jaką drogę obrać? Kogo przyjmować? Czy oni też mogą, czy nie? Czy biblioteki i naukowcy nie, czy tylko pokornie i tak? No i zaczęły się tworzyć różne nurty. To my będziemy żyć tak, a my będziemy żyć inaczej. No i dlatego widzimy, że są wśród ojców franciszkanów no, bracia mniejsi w brązowych habitach, są bracia mniejsi konwentualni w czarnych habitach, czy w niektórych prowincjach w szarych habitach, dlatego konwentualni, bo właśnie w dużych konwentach, właśnie inny styl życia. No i na przestrzeni wieków jeszcze były różne reformy i dziś znamy właśnie ojców kapucynów, którzy chcieli odnowić charyzmat franciszkański, to życie w ubóstwie i gdzieś tam, gdybyśmy spojrzeli na ten świat franciszkański jeszcze kilka wieków temu, widzielibyśmy pewne różnice. Dzisiaj może tych różnic nie widać. Mówiąc kolokwialnie, wszyscy gramy do jednej bramki. To nie jest tak, że my sprzeczamy się między sobą, którzy franciszkanie są prawdziwi, bo wszyscy są prawdziwi i my współpracujemy. My właśnie jesteśmy wspólnotą, a łączy nas święty Franciszek, Ewangelia i współczesny człowiek, któremu chcemy służyć i którego chcemy pociągać do Jezusa w duchowości franciszkańskiej.
To jest też pewnie bardzo długi temat, żeby go omówić. Święty Franciszek zasłużył to nie tylko pokuta i ubóstwo, to też uwielbienie dla Boga i dla Bożego stworzenia. Więc teraz chwila przerwy tej muzycznej i za moment wracamy do Państwa.
Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest potęga i chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jedynemu najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godzien wymówić Twojego imienia. przez brata słońce i księżyc wśród sióstr mych gwiazd. Niech wielbią Ciebie, Panie, z powietrzem i z bratem wiatrem w każdy czas. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę wodę i przez brata ognia żar. Przez matkę naszą ziemię, co żywi i chowa, przez woń kwiatów, owoców smak. Pochwalony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący, najwyższy, najświętszy Panie, to chwała i cześć.
Chcemy wrócić do samej postaci świętego Franciszka z Asyżu. Mimo że to są odległe od nas czasy, no ponad 800 lat temu żył biedaczyna z Asyżu, to mamy naprawdę dużo informacji o nim. Na przykład wiemy, że autorem tego tekstu, tej pieśni jest także święty Franciszek, pochwała stworzenia, tak?
Tak,
tak. Ale wiemy, krążą takie wieści, że święty Franciszek potrafił na przykład rozmawiać ze zwierzętami. Czy te wszystkie legendy, takie opowiastki o nim są prawdziwe, czy to jest raczej właśnie tak, żeby jeszcze pokazać tę jego świętość bardziej?
Mówimy, że w każdej legendzie jest
ziarnko
prawdy i rzeczywiście i tutaj trzeba powiedzieć tak o świętym Franciszku i o tych legendach, bo trzeba by nam przebić się przez pewną skorupę każdej legendy i zobaczyć w tym tę prawdę. Bo Franciszek, kiedy się nawrócił, chciał słuchać Boga. Stał się wzorem słuchania Boga. Wielu chciałoby zagadać Pana Boga, przekonać Go do swoich racji, a on się całkowicie na Boga otworzył. No chociażby nie miał żadnego pomysłu, jak ma realizować swoje życie, tylko kiedy klęczy przed krzyżem, Panie, co chcesz, abym Ci uczynił, pyta. Więc całkowicie się oddaje i słucha. No i jeżeli rozmawiał ze zwierzętami, no to tak słuchał Boga, tak słuchał Boga w drugim człowieku, tak słuchał drugiego człowieka i tak słuchał w ogóle świat cały, że widząc w tym wszystkim stworzenie Boże, po prostu rozmawia z Bogiem. Czy kamień może nam coś powiedzieć? Czy drzewo stojące może nam powiedzieć? Po ludzku nie. Ale kiedy się wsłuchamy w przyrodę i zaczniemy kontemplować Stworzyciela, podziwiając i zachwycając się stworzeniem, to wchodzimy w dialog z Bogiem, wchodzimy w rozmowę. Nie tyle właśnie niejako ze stworzeniem, ale właśnie uwielbiamy Boga, który jest stwórcą. I tak prawdę mówiąc, jeżeli wejdziemy na takie szczyty kontemplacji, podziwiając stworzenie, no to o nas też ktoś może kiedyś legendę napisać, że rozmawiamy z kwiatkami i ze zwierzętami, a my się modlimy. I dlatego w tej legendzie jest ogromne ziarno prawdy.
Ojcze, jeszcze mam dwa pytania, ale muszę wybrać jedno. Może o tym powołaniu kiedyś jeszcze będzie szansa porozmawiać, dlaczego właśnie ojciec wybrał zakon braci mniejszych, za co najbardziej ojciec kocha świętego Franciszka. Ale chciałabym zadać to ostatnie przygotowane pytanie. Tak jak ojciec wymieniał te zakony franciszkańskie, to mamy też ten trzeci zakon franciszkański, do którego należą także osoby świeckie. Jest ten zakon świeckich i początków tego zakonu upatruje się już w czasach właśnie świętego Franciszka, kiedy ludzie obserwując go, no nie chcieli może aż tak radykalnie dołączać do niego, ale pragnęli żyć tym duchem, którym on żył. I on wtedy podobno skierował też do tych ludzi świeckich listy. Czy znamy treść tego listu i czy możemy dzisiaj czerpać dla siebie z tych listów jakieś wskazówki, jeśli chcielibyśmy tym duchem franciszkańskim podążać?
Tak. Te listy zapewne można znaleźć w internecie. Jeżeli ktoś nie ma publikacji, nie ma zbioru pism świętego Franciszka, może znaleźć w internecie, wpisując list do wiernych świętego Franciszka z Asyżu. I ja właśnie wczoraj, tak przeżywając Wigilię dzisiejszej uroczystości, otworzyłem zbiór pism świętego Franciszka, zajrzałem do tego listu. I to, co mnie wczoraj uderzyło, czytając ten list po raz kolejny w życiu, to jest to, że no, nie owijał w bawełnę. To znaczy, kiedy dzisiaj mówimy o świętym Franciszku, to pokazujemy go jako tego, który no, brata się ze wszystkimi, jest dla wszystkich miły, że ktoś inaczej myśli.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro, nawet ktoś, kto jest pobłażliwy, że wszyscy jesteśmy braćmi, że myślisz inaczej, wierzysz inaczej, to nie ma problemu.
Kochamy
cię i tak dalej. To Franciszek taki jest, ale w tym liście, w jednym rozdziale przeczytamy o tym, jak on chwali tych, którzy idą za Panem i docenia zaangażowanie, ale chwilę później widzi pewne błędy wiernych. No i też realizuje to powołanie: Franciszku, odbuduj mój Kościół. Oczywiście zaczyna od siebie. Ja myślę, że ktoś, kto nie zacząłby od siebie, nie byłby w stanie albo nie byłby zdolny, czy jego słowa byłyby źle odebrane, te takie karcące. A on potrafi napomnieć swoich współbraci i w tym liście do wiernych potrafi ostro też wezwać do przemiany życia, do zmiany sposobu myślenia, to znaczy myśleć po Bożemu, nawrócić się, ta metanoia. On wzywa do pokuty. On widzi ten brak pokuty w świecie, który go otacza i on to widzi, nazywa po imieniu i on do tego wzywa. To są ostre słowa. I ktoś, kto nie zna Franciszka, mógłby się obrazić. Co ty mi tu będziesz mówił, nie? Człowieku, zobacz na siebie. Ale on właśnie zobaczył na siebie i dlatego mógł takie słowa w tym liście, takie mocne, ostre napisać.
Poszedł za Jezusem bez reszty.
Bez reszty.
Tak, więc i my chciejmy, może nam w tym święty Franciszek pomoże, a na pewno Bóg w swojej dobroci także, jeśli taką będziemy mieli no, chęć, ochotę, jeśli otworzymy nasze serca. Dziękuję. Ojciec doktor Oskar Maciarczyk, franciszkanin, był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę dzisiaj o świętym Franciszku, w tę uroczystość, w to wspomnienie świętego Franciszka w studiu Radio Rodzina. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkim radiosłuchaczom. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Gość dnia w Radiu Rodzina.